Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. Doktor Elżbieta Zubrzycka, jak zwykle w piątek o tej porze, również ze mną na stanowisku. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
No trochę tak postawiłam panią w trudnej sytuacji, tak nieśmiało zaproponowałam zadanie domowe.
Tak,
pytanie,
tak było.
Czy pani doktor odrobiła, czyli obejrzała film Oszust z Tindera.
Obejrzałam połowę i już dalej nie mogłam. Moje zadanie polegało nie tylko na obejrzeniu filmu, żeby się zorientować, o co chodzi, ale też na dobraniu książki, która pozwoliłaby nam troszkę zrozumieć takie zachowania.
Tak, będziemy rozmawiać dzisiaj o szantażu emocjonalnym, bo niewątpliwie między innymi w tym dokumencie z takim właśnie procederem mamy do czynienia.
Tak, to jest książka autorstwa Susan Forward i Donny Frazier. Uwielbiam tę książkę i chętnie bym do niej ciągle wracała, bo tam jest tyle świetnych informacji, jak się porozumiewać z innymi ludźmi, którzy ze względu na swoje jakieś niepokoje czy lęki starają się nas kontrolować, że można z niej bardzo dużo skorzystać. No i dzisiaj spróbujemy różne rzeczy opowiedzieć o tym. I między innymi znalazłam tam taki cytat, to ja od niego może zacznę. Pieniądze i pożyczki. Pomiędzy ludźmi bliskimi pieniądze to symbol miłości, zaufania, zdolności do radzenia sobie, oceny, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym. Więc tutaj w tym wypadku ja myślę, że ze względu na bliskość i wczesne zakochanie, to pomoc finansowa, pożyczka miała być symbolem właśnie miłości, opierała się na zaufaniu, pokazanie też, proszę, ja sobie radzę finansowo i mogę ci pomóc w chwilach, jestem prawdziwą partnerką i osobą, która z tobą ramię w ramię będzie szła przez trudności życiowe, czyli z różnych powodów, o których może powiemy później, taka osoba zatraca realizm.
No tak, ale też tutaj pozwoli pani doktor, że doczytam. Czasem próbujemy kupić za pieniądze coś, na przykład miłość kogoś w rodzinie, a to, jak przekonują pewnie autorzy książki, pani się pod tym podpisze, nie da się tego zrobić.
Miłości się nie kupi, oczywiście, że nie. Rzeczywiście mam wrażenie, że te dziewczyny, które zakochują się w mężczyźnie, tam jedna z nich mówi, że ona oglądała się Disneya, że ona chce być w tej bajce, a bajek nie ocenia się racjonalnie.
Tak, to jest jakaś iluzja szczęścia. Te wszystkie bohaterki, które obserwujemy w filmie Oszust z Tindera, one żyją w świecie iluzorycznym. Myślę, że też ich zachowanie, czy ich podatność na ten szantaż i w ogóle na uwodzenie tego oszusta z Tindera wynika z braków. Pani doktor mówi o tym, co nam daje popkultura, reklama i disneyowskie opowieści. Ale
i
też
filmy,
myślę,
i filmy.
Tak, tak, ale myślę, że też rodzina no, ma tu trochę do powiedzenia i to poczucie własnej wartości, gdyby być może było silniejsze u tych dziewczyn. Nie znamy ich przeszłości, no to nie uległy, bo przecież nie każda młoda kobieta daje się złapać na takie sztuczki.
To prawda, ale z tymi wartościami w ogóle mamy kłopot. Po czym my oceniamy wartość drugiego człowieka? No po jego pozycji zawodowej, po jego statusie społecznym, po tym właśnie ile zarabia pieniędzy, jakim jeździ samochodem. Przecież to jest niezwykle popularne, a zarazem dalekie od jakiejś rzeczywistej oceny, kim dany człowiek jest. To są zewnętrzne objawy statusu i myśmy to wszyscy łyknęli i myśmy to mamy, myślę, że głównie z ekranu. Być może w wielu rodzinach jest też tak, że ten pieniądz się liczy niesłychanie, ale to, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, może powinno być jednak na pierwszym miejscu.
No, pani jest idealistką, pani doktor, no,
no może, ale
mnie to
ja
patrzę, nie dziwi, ale...
No ale patrzę przy wyborach na przykład, co ludzi interesuje w historii osoby, która miałaby być potem no, kimś...
Najważniejszym w państwie, tak?
No, piastującym ważne stanowisko. Czy coś kiedyś zrobił dla kogoś? Czy to jest osoba, która ma jakieś doświadczenie w jakiejś pracy społecznej, zajmuje się ludźmi, komuś próbowała nieba przychylić? Czy tylko zajmuje się wyłącznie swoją karierą i zagarnianiem pod siebie? No i... Myślę, że my mamy z tymi wartościami dużo do zrobienia. Może w najbliższym czasie jakoś przyjrzymy na oczy, że pogubiliśmy się w tym.
No tak, a my teraz odchodzimy od szantażu, a to jest dzisiaj główny temat naszej rozmowy. Jak to się dzieje, że szantażujemy, czy poddajemy się szantażowi? Bo nie każdy jest szantażystą, a też nie każdy z kolei ulega szantażyście.
Ale próby szantażu emocjonalnego spotykamy na co dzień. Ale jeżeli byśmy mieli do czynienia z takim dużym szantażem, a w związku z tym potem podatność na to, żeby nie umieć sobie radzić z takimi osobami, to zastanówcie się, szanowni państwo, czy stawiała cię twoja rodzina w roli ofiary. Na przykład, czy nauczyła cię czuć się winnym. W związku z tym teraz bierzesz odpowiedzialność za złą pogodę i wszelkie zło dotyczące ciebie i innych. A może zawstydzała cię i wyśmiewała, więc nie odważasz się mieć swojego zdania i nie potrafisz siebie obronić. A może w twojej rodzinie było dużo złości. Wobec tego ty się teraz boisz tych, którzy się złoszczą, a również okazywać swoją złość i ją dusisz w sobie. Może twoja rodzina dużo cię karała na różne sposoby, więc też nie masz prawa do własnego zdania. Nie zauważała cię, nie liczyła się z tobą, czujesz się nieważny. A może czyjeś potrzeby były zawsze ważniejsze niż twoje i na pierwszym miejscu. Nawet jak waliłeś głową w mur, to spotykałeś się z obojętnością. Może teraz myślisz, że jesteś nikim, nikomu na tobie nie zależy. Może ta rodzina twoja, która sobie nie bardzo radziła, bardzo dużo z kolei od ciebie wymagała, żebyś jakieś rzeczy, zadania wykonywał zupełnie niewymagane zwykle od dziecka. Stałeś się w rodzinie dzieckiem bohaterem, dostarczałeś jej poczucia wartości tej rodziny, odpowiedzialnym za siebie i za innych. Teraz jesteś osobą nadodpowiedzialną. W każdym razie, jeżeli któreś z tych rzeczy cię spotkały, to prawdopodobnie czujesz się teraz osobą nieskuteczną w realizowaniu własnej woli. No to jesteś wymarzonym partnerem dla szantażysty, jeżeli nie potrafisz stawiać na swoim. Może też tak być, że w odpowiedzi na to wszystko chcesz mieć kontrolę nad światem i sam stajesz się szantażystą i wymuszasz na innych zaspokajanie własnych potrzeb. No i niektórzy się rodzą i właściwie z takimi pewnymi predyspozycjami, czy też wcześniej w rodzinie uczą się pewnego lęku, niepokoju i przekonania, że jak się kontroluje innych, to człowiek stoi mocno na nogach. A czasem może być tak, że zostajemy szantażystą w odpowiedzi na jakąś przykrą sytuację życiową, na jakieś przykre wydarzenie, na przykład odrzucenie przez kogoś gwałtowne, utratę pracy, na rozwód, przejście na emeryturę, albo w wyniku dużego cierpienia, choroby, zawodu z tym związanego. To może zmienić przynajmniej na jakiś czas bliską osobę w szantażystę. No i wtedy musimy się przed tym obronić, jeżeli ktoś nam mówi, no jak ty wychodzisz z domu, to mnie tak serce boli, dostanę zawału.
No właśnie, to z takich moich obserwacji i pewnego doświadczenia życiowego, a już trochę tych lat na karku mam, to szantażyści często sprawiają wrażenie ludzi takich mocnych, osadzonych w sobie, właśnie silnych. Nic bardziej mylnego.
No o to mi właśnie chodzi, żeby tak wyglądać. Ale jeżeli człowiek jest naprawdę osadzony w sobie i mocny, to jest spokojny.
Nie ma potrzeby.
Nie ma potrzeby.
Tak.
Widzi ludzi, słucha ich, jest w stanie zobaczyć cudze potrzeby, jest dużo bardziej taki przytomny w relacji z innymi. Natomiast osoba, która ma dużo w sobie niepokoju, obawia się straty, odrzucenia, odebrania miłości albo utraty władzy, którą posiada i kontroli, no to właśnie wtedy może starać się szantażować i u drugiej osoby wywołują poczucie krzywdy i lęk.
A czy też nie jest tak, że szantażysta ma taką zdolność, albo my mamy taką naturę, jeżeli już ulegamy szantażyście, że się trochę od niego uzależniamy. Nawet nie trochę, czasami są to bardzo silne uzależnienia, że szantażysta nie pozwala nam odejść się, ma taki niewidzialny pasek, który luzuje albo z kolei napręża. Także od niego to zależy, czy my odejdziemy na jak daleko, jak długo, ale i tak wracamy.
Bo do tańca trzeba dwojga.
To prawda.
Więc nie każdy da się szantażować szantażyście. I tutaj musimy się dobrze zastanowić, co w nas tkwi takiego, że dajemy się szantażować szantażyście. Czasem możemy mieć takie różne wątpliwości natury etycznej. Czyli jeżeli ja dbam o siebie, to może jestem samolubna albo samolubny. A jeżeli daje się wykorzystywać, to czy to jest na pewno wykorzystanie, czy to jest tak, że ja coś robię dla drugiej osoby, czuję, że chyba to jest kosztem mojego dobra, ale ja kocham tę osobę i wszystko dla niej zrobię. Więc możemy mieć w głowie takie różne przekonania, które trzeba sprawdzać, na przykład na ile tracę siebie, ustępując szantażyście. No i postawianie granic szantażyście wymaga nie lada odwagi. Część szantażystów zrozumie, jak im wytłumaczymy, co robią i co my robimy, jak my się czujemy i ustąpią. Część ma, że tak powiem, lodowate serca i nas zostawią.
No tak, myślę, że to jest też o tyle skomplikowane w rodzinach, że ciężko jest zupełnie zerwać z rodziną, kiedy trafi nam się szantażysta. W takich relacjach nierodzinnych może prościej postawić granice.
Wcześniej, bo szantażysta na ogół jest osobą, która nas otacza swoją uwagą, zainteresowaniem, zazdrością. I na początku to jest cudowne, taka piękna miłość. Ta osoba poza mną świata nie widzi. Ale po jakimś czasie zaczynamy czuć, że troszkę to nas męczy, troszkę to nas dusi. No ile razy można zadzwonić i sprawdzić, co robisz, gdzie jesteś, z kim. I po jakimś czasie dobrze by było, że jak nam się zapala ta czerwona lampka, to żebyśmy pozwolili jej jasno świecić i przyjrzeli się, co się naprawdę dzieje. Czy my już ustępujemy, już powoli wchodzimy w ten układ, czy też to jest początek znajomości. Na razie było cudownie, tak? Jesteśmy zakochani, a jednak może trzeba się z tego wywikłać. Mamy pewną szansę, że to może być zdrowy związek, jeżeli my będziemy swoje potrzeby jasno komunikować. Ta druga osoba, jeżeli nie będzie chciała ich przyjąć, to po jakimś czasie z nas znielubi, a my zobaczymy, z kim mamy do czynienia. Zresztą zobaczmy, na czym polegają symptomy szantażu. Jest ich 6. I to jest tak, że to jest taki cykl, który w kółko się powtarza. Więc szantażysta najpierw wychodzi z żądaniem. Ono jest postawione wyraźnie, albo mamy je odgadnąć. I no, słyszymy, ma tak być, jak ten szantażysta chce. My stawiamy opór. Nie do końca nam to pasuje. Nie chcemy za bardzo tego robić, czy tam jechać, czy realizować
cokolwiek,
tego żądania.
Tak? Robimy to albo subtelnie, albo trochę mniej subtelnie. Pewnie są różne sposoby radzenia
sobie. No, ale wyjaśniamy. Nie, nie chcę. Mhm. Tego szantażysta nie słyszy i to jest pierwszy moment. Wtedy wywiera na nas presję. I nawet jeżeli my mówimy, dlaczego nam to jest niewygodne, dlaczego nam to nie pasuje, on nie słyszy naszych argumentów. Wywiera presję. Zaczyna się monolog, przekonywanie. A jeżeli my stawiamy opór, to to jest dowód, że my mamy paskudny charakter, że my mamy wstrętne wady, my ranimy, nie doceniamy tego, jak nas ta druga strona kocha. Jesteśmy nie fair. Własne potrzeby stawiamy powyżej potrzeb tej drugiej osoby. Czy odwraca kota ogonem, jednym słowem. Tak wywiera presję. My jeszcze ciągle mamy siły i ciągle wiemy, nie, to nie jest tak, ale naprawdę to mi nie pasuje, nie leży, z różnych powodów to mi jest niewygodne. Nie słyszy nas. Stosuje groźby wprost lub sugeruje coś, na przykład zakończenie związku, porzucenie, odebranie środków finansowych. Ja cię unieszczęśliwię, jak nie posłuchasz. Zrobię sobie krzywdę, zachoruję. I w ten sposób wywiera na nas presję. Zależnie, którym typem szantażysty jest, to w tym się wyspecjalizuje, dlatego że wie, że to na nas działa. I my jesteśmy już w takim napięciu, w takim dyskomforcie. Brakuje nam oddechu, sucho mamy w ustach, jesteśmy rozdygotani, jesteśmy takie przykre uczucie, że w końcu ulegamy. I natychmiast stres, napięcie, niepewność odpływają. My używamy różnych argumentów, no, że jednak może ustąpię, no, może ja nie mam racji. Budzimy w sobie współczucie dla tej drugiej osoby, uzasadniamy jej naciski jakimś jej trudnym dzieciństwem. Czyli znajdujemy my teraz uzasadnienie, dlaczego ulegamy, a potem mamy niesmak, że ulegliśmy, jeżeli to się zdarzyło po raz kolejny. Obiecujemy sobie, następnym razem nie ulegnę. I wtedy pojawia się dobry okres. Szantażysta zwykle nas jakoś nagradza, jest miły, sympatyczny, postawił na swoje, odniósł zwycięstwo, więc już nie ma presji. Jest miło i teraz jest takie złudne wrażenie, że ta osoba jest nam bliska i następnym razem usłyszy, co my powiemy, jeżeli nam coś będzie nie pasowało. I myślimy sobie, że związek idzie w dobrym kierunku i warto było się poświęcić trochę. Z drugiej strony nasz partner czy partnerka, szantażysta, nauczył się, jak na nas ma wpływać, żebyśmy byli potulni.
Czyli historia za jakiś czas się powtórzy.
Za jakiś czas historia się powtórzy. Bo to jest powtarzający się schemat postępowania. Nie jednej, obu stron. Ten lęk, który powoduje, że jesteśmy w ogromnym napięciu, który pochodzi z tego, że ktoś na nas presję wywiera. I zaraz wytłumaczymy to, dlaczego taki lęk mamy, kiedy ktoś wywiera presję. Czego my się boimy tak mocno, że w końcu tej osobie ulegamy. Ale może najpierw spróbujmy sobie pomyśleć, jakie rodzaje szantażystów spotykamy w naszym życiu. Są 4 typy. Jedni, można ich nazwać prokuratorzy. Grożą. Grożą, że tobie coś zrobią. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty źle, bo jasno wyrażają swoje oczekiwania. Każą, jeżeli nie robisz tego, czego od ciebie oczekują. Na opór reagują z złością. Ignorują twoje prawa. I po jakimś czasie zamieniają w partnera w dziecko, które po prostu ulega i słucha tatusia, mamusi. Drugie to są autoagresorzy, że tak powiem biczownicy. Tym razem nie tobie grożą, ale grożą, że sobie coś zrobią, a nie tobie, że coś zrobią. Przez ciebie będą smutni, Nie będą mogli pracować, normalnie funkcjonować, przestaną brać lekarstwa, zrujnują sobie życie, popełnią samobójstwo. I to ty też jesteś za to wszystko odpowiedzialny.
Oj, to jest dopiero sposób wzbudzania poczucia winy w osobie, która jest uzależniona od szantażysty, czy w ogóle jest w związku emocjonalnym. No potworne to jest, przyznam szczerze.
I w tej relacji to ty jesteś tym dorosłym, jedynym dorosłym w związku, a ta druga osoba jest słaba i bezradna. No a do tego potrzeba osoby, która jest odpowiedzialna, silna, ze skłonnością do opieki i poczucia winy. I taką osobę da się uwikłać w układ z takim biczownikiem, autoagresorem. No są jeszcze cierpiętnicy, podobnie do tych autoagresorów, ale o tyle inni, że właśnie grożą, że będą cierpieć z naszej winy. Wszystko sprzysięgło się przeciw nim. Zły los ich prześladuje. A ty masz im to z jakiegoś powodu wynagrodzić. Jak nie, to się załamią. A ty będziesz za to odpowiadać. Oczekują, że damy im to, czego potrzebują. A potrzeby mają ogromne. Wypowiedziane i niewypowiedziane. Domyślaj się. Mamy spełniać ich pragnienia, bo jak nie, to się obrażą. Gdybyś naprawdę mnie kochała, to byś wiedziała. Są zależni i wymagający. A kiedy patrzą w lustro, widzą ofiarę. I to są osoby, które oczekują, że zamiast, żeby wewnętrznie się wzmocnić, że świat zewnętrzny będzie cały czas je za włosy wyciągał z tej wody, w której toną. Czwarta grupa to są kusiciele. Ci nie grożą, ci obiecują. Wspaniałe nagrody, miłość, pieniądze, karierę. Tylko jeden mały drobiazg po drodze. Zrób to.
Czyli mamy
proszę.
Naszego oszusta z Tindera. Tak? Tam też był luksus, pieniądze, wielki świat, miłość.
Tak, w jakimś sensie tak. Najpierw jest ten świat, do którego ja cię wprowadzam. Potem ci organizuję wspaniałe emocje w związku z tym, że jestem w niebezpieczeństwie, więc twoja miłość po prostu rozpala się do czerwoności, jeśli nie do białości. A potem pomóż mi. Jesteś najbliższą mi osobą, z którą spędzić chcę życie. Pomóż mi teraz, tak? Także to jest też jakby taki typ mieszany, bym powiedziała.
No właśnie od razu chciałam zapytać i to na zakończenie. To nie jest szantaż. Broń Boże, pani doktor, tylko patrzę na czas, który tutaj nam wyraźnie mówi, że trzeba postawić kropkę. Czy te typy mogą się mieszać?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tu staramy się wydzielić takie pojedyncze, żebyśmy zauważyli te konkretne zachowania, jak na przykład w przypadku tego kusiciela, że po kilku razach zauważamy, że jest marchewka i kij. Ja ci dam to, jak ty zrezygnujesz z tamtego. My rezygnujemy, ale niekoniecznie potem dostajemy. A to będę z tobą, jak oddasz dziecko na wychowanie babci. Więc to są czasem bardzo silne oczekiwania wobec nas, które po prostu są przez nas nie do zrealizowania, a czasem takie małe. Że tak, jeśli ty zrobisz to, to ja wtedy zrobię dla ciebie to. No i właśnie jest pytanie, czy ta marchewka następuje. Czasem pewnie tak, bo inaczej byśmy za szybko zrezygnowali. Ale bardzo często rezygnujemy, czy robimy rzeczy, które wymagają od nas ogromnego wysiłku, czy nakładu emocji dla tej marchewki i w końcu dochodzimy do wniosku, że to nie jest równoważne, albo że jesteśmy właśnie obiektem szantażu, w który się wkręciliśmy.
Ja przypomnę, że są cztery oblicza szantażu. Prokuratorzy, biczownicy, cierpiętnicy i kusiciele. I pewnie rozwija to Susan Forward w swojej książce.
Bardzo zachęcam do tej książki, żebyśmy się nauczyli stawiać granice i mówić nie.
Szantaż emocjonalny, tak jest zatytułowana ta książka. Pani doktor polecała jeszcze jedną.
Nie, tylko że dwie autorki są.
Aha, to są dwie autorki, Susan Forward
i Donna Frazier.
O, dobrze.
Natomiast będziemy kontynuować, myślę, ten temat w przyszłym tygodniu.
Bardzo ciekawy temat. Wracamy szkoda. W takim razie. Szkoda tematu, tak.
Musimy zrozumieć, co jest powodem tego, że dajemy się wciągnąć w ten szantaż.
Doktor Elżbieta Zubrzycka mówiła do Państwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julia Baranowska program zrealizowała. Ja się nazywam Iwona Dębska. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.